I przygotowujemy się do naszego lotu na Marsa, tym razem w okolicach Krakowa wylądowaliśmy. Maciej Myśliwiec, prezes i założyciel firmy Space Agency. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To jak i od czego pana zdaniem powinniśmy zacząć przygotowania?
Musimy przede wszystkim zrozumieć jedną podstawową rzecz, że lot na Marsa to jest ogromne przedsięwzięcie. I tak naprawdę, żeby dolecieć na Marsa, musimy przewidzieć kalendarz, czyli ułożenie planet, tak żeby było jak najbliższe dla Ziemi, tak żebyśmy mogli lecieć tą najkrótszą trasą. Ona wynosi około 9 miesięcy, gdyby tak to określić na spokojnie. Natomiast musimy przewidzieć też to, ile czasu, gdybyśmy chcieli wrócić oczywiście kiedyś z tego Marsa, będziemy musieli poczekać na znowu ponowne dobre ułożenie planet, żeby wrócić. I tu się szacuje, że taka minimalna misja na Marsa to będzie pomiędzy 3,5 a 4 lata. Natomiast tutaj problem długości lotu to jest minimalny, bo najważniejszy problem, jaki dzisiaj mamy, to nie jest technologia, bo silniki lotu na Marsa mamy. Oczywiście nie udało nam się jeszcze z niego nigdy wystartować, natomiast technicznie możemy dolecieć, ludzie są w stanie wytrzymać taki czas w kosmosie, natomiast problemem, którym sobie nie jesteśmy w stanie na dzisiaj poradzić, jest promieniowanie kosmiczne. Dlatego, że na orbicie jesteśmy chronieni ciągle naszą atmosferą, naszym polem magnetycznym, natomiast w głębokim kosmosie tej ochrony nie ma i wystarczy jeden mocniejszy rozbłysk słoneczny i trzeba po prostu się chronić. I tutaj trzeba wymyślić, jak ochronić naszych astronautów przed promieniowaniem, które doprowadzić może na przykład do nowotworów później.
Ale rozumiem, że takie systemy ochrony i o takich systemach ochrony Elon Musk czy Amerykanie, którzy się wybierają na Księżyc i chcą być tam przed nami, co im się nie uda, ale o tym myślą.
Myślą, natomiast na tę chwilę nie ma takiego rozwiązania, bo zakłada się, że powinno się stworzyć wewnątrz statku taką bardzo mocną, z bardzo grubych materiałów, kopułę, komorę, w której będą się chronić w wypadku takiego zagrożenia. Natomiast to oznacza ogromną wagę, którą trzeba w tym wypadku poświęcić na taki moduł. Natomiast oczywiście też jest tutaj temat tego, że część astronautów, część ochotników do lotu na Marsa mówi, nic nie szkodzi, my zaryzykujemy i polecimy na Marsa. Jest grupa w tej chwili już kilkuset osób, które w ogóle zdecydowały się i podpisały kontrakt na lot na Marsa w jedną stronę, dlatego że stwierdziły, że nie muszą wracać. Im zależy na tym, żeby polecieć i zacząć tego Marsa kolonizować. Więc tak naprawdę oczywiście rozwiązania są potrzebne, natomiast na tej chwili o tym się dużo nie mówi. Natomiast zdrowie astronautów, też właśnie na Księżycu, tutaj pan redaktor ma jak najbardziej rację, będzie wymagało od nas dobrej ochrony. Tylko że na Księżyc lecimy 3,5 dnia. Dolecimy na Księżyc, wylądujemy na Księżycu i możemy zbudować bazę, która na przykład będzie schowana w jaskini i będziemy chronieni przed promieniowaniem. Zanim dolecimy na Marsa, przez 9 miesięcy może się wiele wydarzyć.
Z jaką prędkością będziemy lecieć?
No, z drugą prędkością kosmiczną, czyli opuszczamy orbitę ziemską 28 tysięcy kilometrów na godzinę, poruszamy się po orbicie, natomiast tutaj to nasze przyspieszenie będzie stałe, pozwalające uciec właśnie z orbity ziemskiej. Natomiast poruszanie się w próżni, pamiętajmy o tym, że możemy je rozpędzić jeszcze dalej, natomiast problemem jest później hamowanie. I o tym musimy pamiętać, że i to jest jeden z najważniejszych problemów lotu na Marsa. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli lecimy ze stałą prędkością, pamiętajmy o tym, że statek sam siebie w próżni nie zwalnia, on musi wyhamować potem i wejść na orbitę. Czyli musimy z ogromnej odległości kilkuset milionów kilometrów trafić po prostu taki korytarz, który jest grubości kartki papieru, mniej więcej, po to, żeby znaleźć się na orbicie, tudzież, żeby od razu, to będą dwa scenariusze. Jeden będzie mówił o tym, że wchodzimy na orbitę, orbitujemy i dopiero lądujemy, a drugi będzie robił tak jak dzisiejsze sondy marsjańskie, czyli będzie wchodził bezpośrednio w atmosferę, i lądował bezpośrednio na Marsie bez tego modułu orbitalnego. Natomiast oczywiście to jest ogromna inżynieria. Zdarzyło się w przeszłości, że wiele statków lecących na Marsa, statków bezzałogowych, niestety spłonęło w atmosferze ze względu na złe obliczenia. Najsłynniejszy, mój ulubiony, jest wtedy, gdy Europa współpracowała ze Stanami Zjednoczonymi i ktoś zapomniał przeliczyć jednostek i dlatego sonda spłonęła w atmosferze Marsa, bo po prostu była o wiele za nisko. Natomiast to ryzyko oczywiście jest ogromne, niemniej jednak to jest czysta fizyka tak naprawdę, żeby to rozplanować odpowiednio. Natomiast hamowanie w kontekście wejścia na orbitę Marsa będzie niezwykle trudnym procesem.
Jak i kiedy powinniśmy rozpocząć proces hamowania?
To zależy od tego, z jaką prędkością będziemy się poruszać. Statki hamują już kilka tygodni, statki bezzałogowe hamują już kilka tygodni przed dojściem na Marsa, znaczy doleceniem na Marsa, po to, żeby ta prędkość wejścia w atmosferę była...
No dobrze, ale w jaki sposób się hamuje w kosmosie?
Silnikami, przeciwnym ciągu. Czyli musimy obrócić statek i zacząć hamować tymi samymi silnikami, którymi wypchnęliśmy się z ziemskiej orbity na przykład, czy z Księżyca, bo zakładamy, że prawdopodobnie na Marsa polecimy z Księżyca, dlatego że tam będzie łatwiej startować, bo jest mniejsze przyciąganie i nie ma atmosfery. Czyli zbudujemy statek, a dodatkowo jesteśmy w stanie z wody, która jest umieszczona w regolicie księżycowym, jesteśmy w stanie zbudować paliwo, stworzyć paliwo. Więc wystartujemy i potem będziemy musieli obrócić i hamować. Część oczywiście statku może posiadać silniki z przodu i z tyłu, natomiast to jest zbędny balast, więc obrócenie przy użyciu silników manewrowych statku po to, żeby rozpocząć proces hamowania, będzie takim standardowym procesem, jak przy każdym innym wejściu na orbitę każdego innego ciała niebieskiego, co przećwiczyliśmy w sondach bezzałogowych i też w programie Apollo już wiele razy.
My mamy ambicje, żeby nasz statek kosmiczny składał się maksymalnie z polskich elementów, z myśli polskiej. Do kogo mamy się zgłosić, z kim mamy rozmawiać i czy są takie możliwości?
Porozmawiajmy na początek, potrzebujemy napęd, tak? No to porozmawiajmy na początek z na przykład z Instytutem Lotnictwa, który tworzy swoją rakietę Bursztyn w tej chwili. Rakieta Bursztyn już osiągnęła pułap 100 kilometrów, czyli tak zwaną linię Karmana, przez co osiągnęła pułap kosmosu jako pierwsza polska rakieta. Czekamy oczywiście na kolejne iteracje tej rakiety, tak żeby już mogła wynosić ładunki i faktycznie stricte na orbitę. Natomiast też można skorzystać ze świetnego startupu założonego przez byłych studentów robotyki i paliw, czyli Liftero, które już w tej chwili zaopatruje pierwsze satelity, te swoje własne silniki. Potem potrzebujemy oczywiście konstrukcję, czyli musimy się zwrócić do wszystkich naszych podmiotów, które współpracowały już wcześniej na przykład przy misjach czy na Marsa, czy przy misjach eksploracyjnych, które tworzą podzespoły, czyli zarówno elektronikę, czyli to może być na przykład Astronika, to może być Piap Space, to może być Sener, to może być Kapelabs, który wytwarza świetne algorytmy przetwarzania danych. Będziemy potrzebować też oczywiście optyki kosmicznej, żeby dobrze obserwować, co się dzieje wokół nas. Tutaj zgłosimy się na przykład do wrocławskiego Scanwaya, który już dzisiaj jest spółką giełdową i który tworzy teleskopy na przykład na misje księżycowe. Natomiast na sam koniec będziemy potrzebować oczywiście też odpowiedniego modułu, którym będziemy mogli mieszkać, więc oprócz zbudowania go też będziemy potrzebować kogoś, kto zaprojektuje tenże moduł po to, żeby ludziom przez te 9 miesięcy żyło się wygodnie w miarę, ale też żeby zadbać o ich bezpieczeństwo i też o ich zdrowie fizyczne. Tutaj uśmiechniemy się do architektów kosmicznych. No i też trzeba zapewnić sobie jedzenie i to jest kolejny temat. Mamy świetny podmiot też właśnie z Wrocławia, który wysłał wraz ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim glony na ISS-a. Tutaj Ewa Borowska może na pewno nam bardzo pomóc, żeby stworzyć dobre jedzenie. Ale też wypadałoby pomyśleć o tym, jak te nasze rośliny powinny rosnąć, bo one muszą rosnąć, bo potem musimy je posadzić na Marsie. Można się uśmiechnąć tutaj do świetnej specjalistki od zapylania roślin w kosmosie, czyli tak Mary Stasiowskiej z krakowskiej AGH. Więc tak naprawdę moglibyśmy wymieniać bardzo, bardzo, bardzo dużo, bo potem jeszcze będziemy potrzebować obserwować z orbity, przetwarzać te dane, zastanawiać się, gdzie powinniśmy wylądować, bo oczywiście wcześniej sobie to przygotujemy, ale też musimy zbudować habitat na miejscu na Marsie, więc musimy się uśmiechnąć na przykład do fenomenalnego habitatu w Pile, czyli Lunares, w którym ćwiczą astronauci z całego świata. Więc myślę, że dzisiaj, gdybyśmy mieli zastanowić się, czy mamy kompetencje, oczywiście w 2026 jeszcze ich nie mamy na takim poziomie, żeby wszyscy razem polecieć, chociażby nie mamy skąd wystartować, nie mamy kosmodromu swojego jeszcze, launchpadu, ale myślę, że w przeciągu najbliższych lat to się uda, bo już te działania są podjęte, więc będziemy w stanie być może własnym
To jest bardzo optymistyczne. Czy rzeczywiście jest tak, że polski przemysł kosmiczny się rozwija?
Tak, ostatnie 10 lat to jest boom polskiego sektora kosmicznego i o tym trzeba wspomnieć. Wejście do ESY otworzyło nam, czyli do Europejskiej Agencji Kosmicznej, otworzyło nam niesamowite możliwości występowania o programy, ale też uczestniczenia w programach ESOWskich. I zarówno dlatego, jeżeli ktoś mówi, że po ESY nic nie dzieje, ja mówię, popatrz się, na przykład dzięki współpracy w ESY polski KRET, astroniki właśnie, wykonał najgłębszy odwiert w Układzie Słonecznym na Marsie. Wiercił w powierzchni Marsa, co się nikomu na taką skalę nie udało. Polskie elementy, czy to właśnie z Senera, czy z Astroniki, czy z Kreotechu, lecą w tej chwili na Jowisza, czy na Saturna. Tak? To są kolejne elementy podzespoły. Natomiast rozwijamy się bardzo i też takim ważnym elementem, choć tutaj niestety nie najlepiej komunikowanym, jest oczywiście to, w jaki sposób, jakie efekty ma misja Ignis, ponieważ w samej tej misji poleciało 13 eksperymentów ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim i te 13 eksperymentów zdobyło coś, co jest niezbędne do kolejnych kontraktów, czyli tak zwany flight heritage, czyli doświadczenie lotu kosmicznego. I te podmioty, zarówno naukowe, czyli uczelnie, jak i podmioty komercyjne, dostały ten flight heritage, co od razu zwiększa ich szanse na kolejne kontrakty. Natomiast już dzisiaj polskie podmioty są tak zwanymi prime'ami, czyli są liderami konsorcjów europejskich. Na przykład Piap Space, firma warszawska, już w tej chwili jest liderem projektu dla technologii satelitarnej tankowania na orbicie satelitów, ale też oczyszczania tej orbity i już tworzą też rozwiązania dla łazików na Księżyc robotyczne. Więc ja zawsze mówię, musimy schować troszeczkę do kieszeni takie nasze lekkie poczucie polskiej mniejszości względem Zachodu. Czasem nam się wydaje, że nasze technologie są w pewien sposób gorsze, bo wcale nie są. Mamy świetnych konstruktorów, mamy świetnych inżynierów, mamy świetne rozwiązania technologiczne i też zmienia się, co jest niezwykle ważne dla tej branży, zmienia się też troszkę ekosystem uczelni, bo już w zeszłym roku miałem przyjemność wspierać na przykład Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, który stworzył pierwszy kierunek stricte razem z sektorem kosmicznym, czyli inżynieria danych satelitarnych i kosmicznych, po to, żeby absolwenci byli gotowi na oczekiwania rynku pracy.
Ale czy my potrafimy tak źródłowo coś zrobić? Czy to są jakieś elementy, które kupujemy w Chinach, bo to jest bardzo modne, czy...
Nie kupujemy w Chinach elementów. To jest niezwykle ważne. Przede wszystkim Europa ma bardzo duże zastrzeżenia co do technologii chińskich. Tak? Tutaj trzeba pamiętać o elementach też szpiegostwa przemysłowego. Niekoniecznie chcemy z Chińczyka przesyłać Chińczykom nasze technologie po to, żeby wiedzieli, czego potrzebujemy. Aczkolwiek oni rozwijają się niesamowicie szybko. Natomiast większość podzespołów, które tworzymy, albo korzystamy z dostawców europejskich, albo tworzymy w Polsce. To też trzeba o tym pamiętać. I tutaj na przykład technologie satelitarne właśnie, jeżeli popatrzymy się na też polsko-fińską firmę EyeSight, tak, która ma swój rodowód w Polsce, która tworzy technologie radarowe do obserwacji Ziemi, dzięki czemu możemy obserwować Ziemię przez chmury, czyli na przykład wspierać tematy związane z powodziami, z klęskami żywiołowymi, ale też oczywiście docelowo ruchami wojsk, bo to jest też niezwykle ważne, to jest jakby jeden temat, ale właśnie technologie robotyczne. Nasza polska rakieta Lotniska Bursztyn to też jest technologia stworzona w Instytucie Lotnictwa. Czy Space Forest, który wysyła rakiety suborbitalne w własnej produkcji. Naprawdę, jeżeli ktoś już zagłębi się w ten sektor, to zobaczy, że mamy kilkaset podmiotów w Polsce, które robią fenomenalne rzeczy.
To bardzo...
Że mogę z nimi pracować.
To bardzo dobre informacje dla nas, dla naszej przyszłej marsjańskiej misji Radia Wnet. A co pan o dzisiejszym dniu sądzi? Artemis 2. Będzie pan obserwował? Trzyma
oczywiście,
pan kciuki?
Oczywiście, że będę. Byłem w lutym na pierwszej próbie startu na Florydzie. Niestety przegapiliśmy ten start. Myśleliśmy, że może się uda. Niestety było odłożone, co się zdarza i oczywiście jakby jesteśmy tego świadomi. Natomiast no ja czekałem całe życie na ten start, muszę panu powiedzieć, dlatego że od dziecka interesowałem się programem Apollo, nie mogłem zrozumieć, dlaczego zarzuciliśmy w 1972 roku ten program, choć oczywiście z perspektywy czasu dzisiaj wiem dlaczego, jednak koszty były ogromne, a zwrot poza politycznym był niewielki. Dzisiaj wracamy, odzyskujemy pewną zdolność, jeżeli oczywiście wystartujemy, odzyskujemy pewną zdolność lotu wokół Księżyca, czyli technologii, która pozwala nam opuścić ziemską orbitę, bo to od 54 lat już nie opuściliśmy tej ziemskiej orbity i lecimy oczywiście lotem swobodnym na razie po to, żeby okrążyć ten Księżyc, zobaczyć, jak ludzie znoszą te warunki dzisiaj w nowych technologiach, w nowej sytuacji. No nie mogę się doczekać, aczkolwiek nie mogę też się doczekać oczywiście samego lądowania, bo to będzie niesamowicie emocjonujące.
Czyli fantastyczne 10 dni przed nami. A jaka atmosfera panuje w takim momencie, w takiej bazie na Florydzie?
Stres z jednej strony na pewno, ale z drugiej strony też takie oczekiwanie i nadzieja, że to się wydarzy, tak? Że nie będzie tego opóźnienia. Do ostatniej chwili nie będziemy wiedzieć, czy wystartuje, bo może wystąpić wiele problemów, na przykład przy tankowaniu. Na pewno też są duże emocje, bo to będzie pierwszy start załogowy rakiety SLS i drugi w ogóle. Więc to też jest bardzo ważne wydarzenie. Natomiast zazdroszczę wszystkim, którzy będą tam na miejscu, bo to jest ogromna rakieta. To jest prawie tak duża rakieta jak Saturn V, czyli ta, która wyniosła nas na Księżyc wcześniej. Więc myślę, że ten blast, ten huk i ten drżenie Ziemi będzie dużo większe niż przy 60-metrowym Falconie. I życzę wszystkim, żeby czuli tę ekscytację, bo to nie ma nic bardziej ekscytującego niż zobaczyć, jak ktoś opuszcza Ziemię.
No dobrze, nie potrafię bardzo dobrze liczyć, ale jest 10:10, czyli 12 godzin, 14 godzin mniej więcej do startu. Co teraz tam się dzieje? Na 14 godzin przed.
Załoga jeszcze zakładam, że śpi. Za chwilę będzie budzona, tak żeby zjeść śniadanie normalne. Potem będzie ubierana załoga w specjalnym facility, żeby też wszystkie skafandry zostały sprawdzone, wszystkie systemy. Jednocześnie rakieta będzie sprawdzana pod względem systemów, będzie tankowana. Potem załoga zostanie umieszczona na szczycie rakiety. Właz zostanie zamknięty. Wcześniej jeszcze musi odbyć się tradycyjna gra w karty, w której dowódca musi wygrać, w przeciwnym razie załoga nie wsiądzie do rakiety, bo to jest taki przesąd załogi, więc grają w pokera przed lotem. I potem będziemy czekać na finalne odliczanie i ostatnie sekundy. Spodziewamy się między 0:24 bodajże naszego czasu, a drugą, więc czekamy.
A na ile godzin przed startem będą już w tej kapsule, w rakiecie?
Około 4 godziny przed startem jest zamknięty już właz. W zależności od startu. W tym wypadku myślę, że to będą 4 godziny.
A kto dowodzi całym tym startem?
Startem dowodzi kierownik lotu z ramienia NASA na Florydzie. Potem po starcie przejmuje ten start już Houston, czyli tam, gdzie mamy całą salę kontroli misji. Natomiast załogą oczywiście dowodzi dowódca, czyli Reid Wiseman, który jest doświadczonym astronautą NASA. Leci z nim Victor Glover, Christina Koch i pierwszy Kanadyjczyk, czyli pierwszy nieamerykanin, który poleci w okolice Księżyca, Jeremy Hansen, czyli będziemy mieli pierwszą kobietę wokół Księżyca, pierwszego Kanadyjczyka i pierwszego czarnoskórego astronautę, co będzie jakby też takim jakby oderwaniem z programu Apollo, bo w programie Apollo byli sami mężczyźni, sami piloci wojskowi, poza jednym geologiem, więc też duża zmiana czasu.
A jak napięcie w takim momencie, jakie jest napięcie?
Astronauci mówią, że już jak już jest start, to już nie mają co się stresować, bo już jest po wszystkim, nie mają wpływu na to.
Ale na Ziemi, w tej całej ekipie.
Na Ziemi będzie bardzo duże napięcie. To jest niesamowite napięcie, no bo jednak to jest, pamiętajmy, to jest 35 cystern paliwa. To jest ogromna no, bomba, która startuje tak naprawdę. Jeżeli coś się nie uda, to może być ogromna tragedia, więc oczywiście odpukujemy tutaj, mamy nadzieję, że tak nie będzie. Natomiast no, po to się sprawdza wszystko milion razy, po to rakieta była cofnięta do hangaru, żeby uniknąć tego.
Powiedział pan, że największa albo bardzo duża, czyli jak duża?
Tragedia?
Nie, tragedia, rakieta.
Rakieta. 90 metrów wysokości. 10 metrów wysokości. 111 miała rakieta Saturn V, więc to jest ogromna rakieta. To poza te dwa silniki boczne, silnik główny. Niestety przez to, że jest tak duża i jest no, mimo wszystko nie najnowocześniejszą technologią, nic nie wraca na Ziemię tak naprawdę z niej, więc jest drogą rakietą. I cały start to jest ogromny koszt, którego nawet nie da się do końca oszacować. Natomiast no, uważam, że jest to warte, żebyśmy wrócili.
Ile by czasu zajmie rakiecie, żeby wydostała się z atmosfery ziemskiej?
Za 9 minut będziemy na orbicie.
I wtedy już jest bezpiecznie?
Tak.
Czyli te pierwsze 9 minut to jest najważniejszy czas.
Najtrudniejsze momenty misji to jest start i powrót przez atmosferę.
A reszta to
jest swobodny lot w tym wypadku.
Chciałby pan być w tej rakiecie?
Za godzinę jestem spakowany i lecę.
To w takim razie my też lecimy, zapraszamy pana na nasz lot na Marsa. Oczywiście, ale to kilka lat potrwa. Przygotowanie. Maciej Myśliwiec, Space Agency, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.